Witam Państwa serdecznie. Kiedy się przyjeżdża z Warszawy do Krakowa, to zawsze mnóstwo różnych myśli, zwłaszcza w tym klasztorze, w którym miałem okazję jakoś dziś nocować już. No powiem banał, kiedy się mieszka tu na stałe, ale kiedy się tu przyjeżdża, nie jest to takie oczywiste. Kiedy tutaj modliliśmy się rano z braćmi, uświadomiłem sobie, że od XIII wieku ta jucznia, ta modlitwa jest tutaj w tych murach właściwie nieprzerwanie, że kiedy się przyjeżdża z miasta, w którym nawet stare miasto jest nowe, to jest to coś zupełnie niezwykłego, a dzisiaj mi przychodzi mówić o ikonie, w której też by czas niejako zostaje zawieszony, bo ikona, którą pokazuję, mogła być namalowana w wieku XV, a mogła być namalowana na początku wieku XXI. Ja może najpierw chciałbym się zorientować, do kogo będę mówił, i w związku z tym takie pytanie chciałem zadać, czy ktoś z Państwa sam zajmuje się na przykład ikonopisaniem z tu obecnych? A może studiuje historię sztuki? Dziękuję. Więc dla tych osób, które przed chwilą podnosiły rękę, to nie będzie zupełnie nic nowego. Dla innych mam nadzieję, że przynajmniej troszkę. Zastanawiałem się, jak to ująć, i może zacznę od takiego osobistego wyznania, bo jak studiowałem historię sztuki dawno już temu, to właściwie program tej historii sztuki, tak jest zresztą na większości kierunków w Polsce i w zachodniej Europie, ograniczał się do historii sztuki zachodniej. Wschód, ten chrześcijański wschód, kończył się gdzieś na VI wieku, na Hagia Sofia i dalej już nic. Ja te ikony zacząłem właściwie odkrywać bardzo późno. Różne jakieś znaki, wydarzenia, ludzie, miejsca skłoniły mnie do tego. I jakoś podświadomie, będąc historykiem sztuki, a później zostając księdzem, szukałem miejsca, w którym te dwie rzeczy mogłyby się połączyć, bo nie chciałem tej sztuki odrzucać. I w ikonie to znalazłem. Tutaj drogi doświadczenia duchowego i drogi sztuki nigdy się ze sobą nie rozeszły. Zaczynam od ikony Przemienienia Pańskiego, której często piszący ikony zaczynali. To była często pierwsza ikona, kiedy przystępowano do jej, będę używał słowa malowania, nie całkiem konsekwentnie, ale w języku polskim jakoś nie ma tej wrażliwości, jaka jest w językach wschodniochrześcijańskich. Otóż przystępując do pisania ikony przemienienia, ikonopisiec prosił Boga o światło taboru, aby mógł dostrzegać rzeczywistość przemienioną, tak jak ją dostrzegli trzej apostołowie właśnie tam na górze Tabor. Co mianowicie dostrzegli? Kiedy czytamy Ewangelię opisu tej sceny, widzimy całkowitą bezradność języka. Jeden z ewangelistów pisze, że odzienie Jezusa stało się tak białe, że żaden folusznik nie zdoła wybielić. Widać, że te słowa są jakieś grube i właściwie nieadekwatne, że to doświadczenie było bardzo trudne do wyrażenia, ale gdybyśmy chcieli je teologicznie wyjaśnić, to trzeba by powiedzieć, że ten Jezus, w którym widzieli dotąd fascynującego, wspaniałego człowieka, tam na taborze objawił się im jako Bóg. A zatem doświadczenie taboru było doświadczeniem pewnej prawdy o rzeczywistości, która nie jest do końca dostępna naszym zmysłom. I właśnie o taką prawdę, o takie światło modlili się ikonopiscy. Ja chciałbym pokazać ikonę na szerszym tle kultury Kościoła Wschodniego, a tę z kolei możemy głębiej i lepiej zrozumieć, kiedy ją porównamy z naszą. W związku z czym tą pierwszą część wykładu chciałbym potraktować jako pewne tło, na którym powstaje ikona, mianowicie tło teologiczne i kulturowe Kościoła Wschodniego. Nic bardziej nie pouczę niż zestawienia, dlatego teraz przyjrzyjmy się. Och, coś się już zaczyna dziać z tym sprzętem. Tak to jest, jak się człowiek dosyć archaicznym sprzętem posługuje. Proszę Państwa, to jest ta sama scena, dobrze ją znamy, namalowana zresztą w tym samym czasie. Pokazywałem przed chwilą nowogrodzką ikonę z XV wieku. To też jest XV wiek, koniec XV wieku, Giovanni Bellini, początek włoskiego renesansu. Gdybyśmy zestawili te dwie ikony przedstawiające ten sam temat, to mamy właściwie dwa różne ujęcia. To pierwsze pokazuje pewne misterium, w którym nie chodzi o oddanie widzialnych szczegółów. Tam na tym rzutniku nie można wracać do tyłu, więc odwołam się do Państwa pamięci. Tam cała rzeczywistość malowana jest w sposób symboliczny. Malarza nie interesuje ani tak zwana perspektywa linearna, ani modelunek światłocieniowy. Tam wszystko przemawia pewnym konwencjonalnym językiem podkreślającym tajemnicę. Natomiast renesans odkrywa tę rzeczywistość widzialną i w tym nowym języku próbuje wyjaśnić tajemnice wiary. Wybrałem te dwie ikony na początek naszego spotkania, ponieważ w jakiś emblematyczny sposób tutaj uchwycimy podobieństwo i różnicę między Wschodem i Zachodem. Podobieństwo jest ewidentne, bo jest ten sam schemat. Bellini wykorzystał schemat istniejący w Italii od wielu wieków, a ten schemat ukształtował się właśnie w Bizancjum. Teraz z rękiem przerzucam slajd. Udało się. Oto sprawcy tego podziału, jak sądzę. Znany pewnie niektórym z Państwa fresk Rafaela w Stancach Watykańskich, w tej pierwszej stance Seniatura, przedstawia tak zwaną szkołę ateńską. I w centrum tego fresku mamy dwóch dyskutujących filozofów, na których opiera się cała nasza europejska tradycja filozoficzna. Ten z lewej, który wskazuje palcem na świat odwiecznych idei, a w ręku trzyma Timajosa, to Platon. Ten młodszy, który wskazuje dłonią na punkt wyjścia własnej metafizyki, a więc, jakby powiedział święty Tomasz, byt realnie istniejący, to Arystoteles, jego etyka. Podkreśla też ten horyzontalizm przecinający się z wertykalizmem platońskim. I można powiedzieć, że ta dyskusja trwa do dzisiaj. To jest dyskusja twórcza, z której w ogromnym uproszczeniu, przepraszam wszystkich, którzy się zajmują filozofią za pewne zbanalizowanie, ale można powiedzieć, że ochrzczony i przekształcony nieco platonizm stanie się fundamentem dla Kościoła Wschodniego, natomiast od czasów świętego Tomasza i później scholastyki to właśnie ten ochrzczony i przekształcony arystotelizm stanie się sposobem przeżywania i wyrażania wiary w Kościele zachodnim. I jakby w ten dialog wpisuje się również dialog sztuki. Jeszcze kilka przykładów. Wracamy do Włoch XV wieku, 1427 mniej więcej. Masaccio maluje swoją słynną Trójcę Świętą w ujęciu tronu łaski. To jest takie przedstawienie, jakie znamy w średniowieczu. Tu naprzeciw klasztoru na Stolarskiej można znaleźć taką gotycką rzeźbę. Bóg Ojciec jako starzec trzymający w rękach krucyfiks, pomiędzy nimi gołębica Ducha Świętego. Przy czym to przedstawienie, które możemy znaleźć w każdym prawie podręczniku historii sztuki, no trudno oprzeć się wrażeniu, że artyście bardziej zależy na uchwyceniu trójwymiarowej perspektywy, bo mamy tutaj różne plany tego przedstawienia i ten pierwszy, gdzie klęczą fundatorzy, i ten drugi już z Kalwarią, i ten trzeci, na którym stoi Bóg Ojciec. Gdybyśmy sporządzili, co już dawno zrobiono, taki schemat rysunkowy tej kompozycji, to linie przecięcia dokładnie spotkają się w jednym punkcie, gdzieś w umownym horyzoncie. A zatem od czasów, powiedziałbym, w filozofii tomizmu, a w sztuce nieco później, późnogotyckiego realizmu, a zwłaszcza renesansu, zaczyna się koncentrować uwaga Zachodu na obserwacji widzialnego świata. W tym samym czasie daleko na północ, za Moskwą, święty Andrzej Rublow maluje inną trójcę do ławry, która później będzie nazwana Troicko-Syrgiejewska. Zupełnie inne ujęcie. Na wschodzie nigdy nie przedstawia się ani nie przedstawia się Boga Ojca w postaci ludzkiej. To jest scena, która wywodzi się z sceny biblijnej, z Księgi Rodzaju, kiedy to trzej młodzieńcy przyszli w gościnę do Abrahama, żeby zapowiedzieć mu narodziny syna. Rublow wyeliminował cały ten historyczny kontekst. Nie ma nigdzie Abrahama ani Sary. Są trzej aniołowie wpisani w to idealne koło, prowadzący jakiś taki bezsłowny dialog, którego przedmiotem jest ten kielich ofiarny i ołtarz, a zarazem cały świat i kosmos, bo jest to dialog o zbawieniu. W tej trójcy młodzieńców ojcowie Kościoła widzieli tajemniczą prefigurację Trójcy Świętej. I ten właśnie temat podejmuje Rublow. Nie interesuje go, jak Masaccio, świat zewnętrzny, świat widzialny. Góra jest czysto umowna, architektura jest umowna, drzewo jest właściwie jakimś piktogramem, ale interesuje go świat duchowy, dla którego znajduje język, który nie on wymyślił, język, który kształtował się już ponad 1000 lat i z którego Rublow korzysta. Ale co zauważono już przed 100 laty, właściwie linie tego obrazu, jeśli można tak powiedzieć, skupiają się nie w jakimś imaginacyjnym, zewnętrznym punkcie rzeczywistości, ale skupiają się niejako w sercu patrzącego. Tak powstało pojęcie ukute na początku XX wieku odwrotnej perspektywy, która nie jest jakąś lustrzaną perspektywą renesansową. Jest to raczej pewna intuicja, która pragnie wyrazić rzeczywistość duchową, rzeczywistość niematerialną. Jest to najsławniejsza chyba ikona świata, na temat której napisano już bardzo wiele, więc nie chciałbym w tym momencie tego tematu rozwijać, chociaż pewnie można by nasze spotkanie oprzeć na bazie tej jednej, jedynej ikony, bo właściwie w niej się zawiera cała teologia chrześcijańska w rozumieniu wschodnim. Znany był w starożytności mit o Pigmalionie. Mit, który na wschodzie popadł w zapomnienie, a na zachodzie powraca w formie malarskiej czy literackiej. Spotkamy go jeszcze u Norwida. Pigmalion był rzeźbiarzem, który wyrzeźbił kobiecą postać zgodnie z duchem swojego czasu. Był to ideał piękna. Ponieważ był rzeźbiarzem bardzo utalentowanym, więc rzeźba wyszła wspaniale. I Pigmalion, wpatrując się w tę rzeźbę, zakochał się w niej. Widząc to, bogowie ożywili tę rzeźbę i tak właśnie powstała Galatea. Ten mit o Pigmalionie jest wielkim mitem o tym, co Grecy nazywali mimesis, czyli naśladownictwo natury. I ten ideał greckiego mimesis przejmie sztuka zachodnia. Alberti powie w XV wieku, że malarstwo to jest zwierciadło przechadzające się po gościńcu. Inni powiedzą, że to jest okno otwarte na rzeczywistość zewnętrzną. Tymczasem na wschodzie funkcjonuje legenda o świętym Łukaszu. My ją też znamy, ale ona została nieco zapomniana w czasach nowożytnych. Otóż święty Łukasz Ewangelista miał namalować pierwszą ikonę Matki Bożej z Jezusem. Dlaczego Łukasz? To pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć, ale myślę, że może dlatego, że on stworzył pierwszy literacki portret Matki Bożej w swojej Ewangelii, w Zwiastowaniu, w Nawiedzeniu. Ta legenda dawno już została podważona przez historyków sztuki. W Starym Testamencie obowiązywał surowy zakaz przedstawień figuralnych. Zaraz do tego wrócimy. Nie jest rzeczą możliwą, aby Żyd Łukasz malował portret Żydówki Miriam w żadnym wypadku. Najstarsze ikony, które zachowały się, są nie wcześniejsze niż V wiek, a najstarsze ślady wizerunków, które mogłyby być otaczane kultem, wydaje się, że nie są wcześniejsze niż wiek IV. Natomiast najstarsze ślady w ogóle sztuki chrześcijańskiej wydaje się, że nie są starsze niż koniec II wieku. I wszystko wskazuje na to, że jest to legenda. Ale w tej legendzie kryje się jakaś ciekawa intuicja. Ta mianowicie, że pisanie ikony jest rzeczywistością sakralną, ma w sobie coś z objawienia. Zauważmy, że dłoń Łukasza prowadzi nieomalże anioł. I jeszcze na jedną rzecz tu chcę zwrócić uwagę. Na tej ikonie Maryja z dzieciątkiem, którą widzi Łukasz, jest przedstawiona na obrazie inaczej, aniżeli on ją widzi. Układ ciała Maryi, dzieciątka, jest inny. Skąd się to bierze? Jest w tym również pewna intuicja, być może nieuświadomiona przez autora tej ikony, że mianowicie nie chodzi o obrazowanie tego, co widać. Norwid to wyraził genialnie, mówiąc o czym innym, ale do ikony to kapitalnie pasuje. Nie chodzi o pokazywanie rzeczy naturalnych, ale natury rzeczy. I to jest właściwie fundament przedstawiania ikonowego, bardzo zresztą bliski naszej sztuce średniowiecznej, zwłaszcza romańskiej. Tutaj chciałbym rozwinąć w ramach cały czas wstępu do ikony pewien wątek, który nazwałbym dwoma koncepcjami czasu. Otóż, powiem pewnie banał, ale może czasem warto powtarzać banały, bo najczęściej ich sobie nie uświadamiamy, że ta linearna koncepcja czasu, w której żyjemy, powstała w Biblii. Że to na kartach Biblii po raz pierwszy zostaje rozerwany jakby magiczny krąg nieustannych powtórzeń odwiecznego świata, który nie ma początku i nie będzie miał końca. Świata, który tak jak lato, jesień, zima, jak dzień i noc, jest cyklem nieustannych powrotów. To jest, mówiąc z grubsza, ta koncepcja, która do dzisiaj istnieje w wielkich systemach filozoficzno-religijnych wschodu, w buddyzmie, w hinduizmie. Ten symbol okręgu, koła jest tam właściwie na wszystkich poziomach kultury obecny. Tam nie ma miejsca na stworzenie i nie ma miejsca również na koniec. Ja upraszczam, rzecz jasna. Rozerwanie tego magicznego kręgu dokonuje się wraz z powołaniem Abrahama, którego Bóg powołuje do tego, aby wyszedł z nieznanej, do nieznanej ziemi. Natomiast na kartach Biblii pierwszy opis linii czasu jako linii, no to jest pierwsza księga Biblii. To jest Bereshit Barach Elohim. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. En arche to jest principium łacińskie. To jest początek. A zatem Biblia, a wraz z nią później chrześcijaństwo, przeżywają czas w aspekcie linearnym. Niemniej to doświadczenie konistości istnieje, prawda? Istnieje w doświadczeniu właśnie zmiennych pór roku, powracających poranków i wieczorów. W Księdze Koheleta jest taki intrygujący fragment, który zawsze mnie zdumiewał i jakoś też bardzo mi się podobał. Pamiętamy, może jest czas miłości i nienawiści, czas burzenia i czas budowania, czas zszywania i czas rozdzierania. Wszystko, co jest, już było, a to, co było, kiedyś będzie. Z pozoru zupełnie inna koncepcja czasu. Myślę, że jeżeli ona jest w Księdze Koheleta, jeśli my tę księgę uznajemy za natchnioną, to znaczy, że jakiś aspekt tej konistości istnieje. I mam wrażenie, że Kościół Wschodni znacznie bardziej tego aspektu się trzyma, chociaż budujemy na tej samej koncepcji linearnego czasu. Ten motyw konistości zobaczymy na różnych obszarach kultury, również ikony, tak jak to lustro w ręku Archanioła. Odwołam się do architektury. To też jest raczej pewna intuicja. Nie wiem, czy historyk architektury by się ze mną tutaj do końca zgodził, ale jest to zdumiewające, że we wczesnym chrześcijaństwie, kiedy się w ogóle zaczyna budować kościoły, to one mają dwie formy. Albo linearną, tak jak ta bazylika, albo centralną, jak baptysterium czy martyrium. I w miarę upływu czasu, w miarę upływu wieków, budowle centralne zaczyna się eliminować, natomiast zaczynają się rozwijać coraz bardziej budowle linearne. No, gotyk, kiedy powstawał tutejszy kościół, to jest czas zwycięstwa linearyzmu, który moim przekonaniu w jakiś sposób intuicyjny wyraża również ten czas, który jest drogą, tak jak wierni, którzy wraz z kapłanem celebrującym zwracają się ku wschodowi, ku Chrystusowi. To jest ta przestrzeń liturgii drogi, którą Niemcy nazywają Wegraum. To jest przestrzeń drogi. Natomiast w Kościele Wschodnim w miarę upływu wieków widać tendencję do zwycięstwa planu centralnego. Jeszcze Hagia Sofia w VI wieku łączy bazylikę i plan centralny. Ale od VIII-IX wieku właściwie bazyliki są rzadkością. To plan centralny, kolisty świątyni krzyżowo-kopułowej stanie się pewnym modelem. Co to znaczy? To znaczy, że nasz Kościół łaciński z przywiązaniem do tego świata i tego upływającego czasu widzi wagę tego czasu i wagę tego świata i pragnie go przekształcać. Tam, gdzie jest bardziej akcent na wieczności, którą wyobraża koło, bezkresne, bez początku i końca, będzie znacznie większa tendencja do powrotu do tradycji. To, co nowe, będzie raczej podejrzane. Niedawno z moim przyjacielem, prawosławnym księdzem, kiedy się spotkaliśmy, stale coś odkrywam, inny sposób myślenia. Mówię mu o jakiejś nowej książce, którą przeczytałem. On mówi, czy to dobra, to się za 100 lat okaże. Nowe to jest podejrzane. Czytaj ojców Kościoła, to jest sprawdzone. No? Ilustruję to kilkoma przykładami wziętymi, że tak powiem, z życia i praktyki religijnej, na przykład idea pielgrzymki. Dla nas dość oczywista, pewnie większość z Was w tych pielgrzymkach uczestniczyła. Pielgrzymka dla człowieka zachodu to jest droga skądś dokądś, na przykład idzie się z Krakowa czy z Warszawy do Częstochowy. Pielgrzymka ma początek i koniec. Dawniej chodzono do Rzymu czy do Kompostelli. Taka jest nasza pielgrzymka linearna. Modlitwa, która jej towarzyszy i która towarzyszy naszemu życiu, też jest modlitwą linearną, ma swój początek i swój koniec. Nawet różaniec, który jest okrągły, też jakoś się zaczyna i jakoś się kończy.
Mówimy o wschodzie, więc nie kilka zachodzi, to jest troszkę...
To jest pielgrzym wschodni. W Mołdawii zrobiłem przed laty jego zdjęcie. Nie umiałem się z nim dogadać, bo nie znam rumuńskiego, ale sądzę, że gdybym go zapytał w jego języku, dokąd idzie, to pewnie by powiedział to samo, co powiedział pielgrzym z opowieści pielgrzyma, który był przetłumaczony na polski. Pewnie niektórzy znają, przepiękna opowieść o duchowości wschodniej, rozkazy strannika. Kuda idziesz? K Bogu idę. Idę do Boga, idę do nieba. Oczywiście może mieć jakiś cel, on chodzi od klasztoru do klasztoru, może teraz idzie do następnego, to było w Worońcu, może szedł do Suczewicy, ale tak naprawdę idzie do nieba. Nie ma celu ostatecznego na tej ziemi, jak nasza pielgrzymka ma cel w Częstochowie, a potem się kończy. Jego modlitwa też nie ma początku i końca, bo jest modlitwą Jezusową, jest nieustannym powtarzaniem: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, które u hezychastów przechodzi pod wpływem oddechu, kontemplacji, medytacji. Właściwie w całe życie wypełnia we wszystkie tkanki, kiedy się idzie, kiedy się odpoczywa, kiedy się myśli, kiedy się śpi. Otóż ten peskaniecznie, tak po wschodniemu mówiąc, czyli bez końca, bez kresu, styl wyraża się również w takim właśnie pielgrzymowaniu zupełnie innym niż nasze. Przejdźmy do liturgii, msza święta. Ja sobie to zupełnie niedawno uświadomiłem, że dla nas jest oczywiste, że msza święta ma początek i koniec. Dzwoni ministrant, zaczynają grać organy, wszyscy wstają, ksiądz całuje ołtarz w imię Ojca i Syna, a potem ksiądz błogosławi, całuje ołtarz, wszyscy wstają, ksiądz wychodzi, msza się kończy. Kto z Państwa był w cerkwi, na pewno zauważył, że bardzo trudno jest uchwycić, kiedy się liturgia zaczyna i kończy. Liturgia się zaczyna, kiedy nikt tego nie widzi, kiedy kapłan za ikonostasem dokonuje obrzędu proskomidii, który jest przygotowaniem darów ukrytym dla wiernych. W tym czasie chór może śpiewać lub nie śpiewać. I właściwie koniec tej liturgii też jest dosyć trudno uchwytny. Ta liturgia jakby wyłania się z bezczasowości i do niej powraca. I w związku z tym przeżywanie tej liturgii, jej teologia jest również odmienna. Na przykład na Zachodzie, na tle tej linearnej liturgii, pojawił się w pewnym momencie problem, no, bardzo ważny dla człowieka Zachodu. W którym momencie chleb i wino staje się ciałem i krwią Chrystusa? W którym momencie punktowym na linii czasu mszy świętej chleb zamienia się w ciało? I po długich dyskusjach, różnych sporach orzeczono, że ten moment to jest właśnie moment, dla którego powstał specjalny termin transsubstancjacjo, przeistoczenie, i to jest właśnie ten moment podczas konsekracji, który zostaje udokumentowany przez podniesienie hostii. Ona została wprowadzona w średniowieczu właśnie po to, aby udokumentować moment przeistoczenia. To samo z krwią pańską. Natomiast Wschód nigdy nie miał takiego problemu, bo nigdy nie postawił takiego pytania. Kiedy msza święta jest odzwierciedleniem nieustającej liturgii niebiańskiej, liturgii, którą aniołowie i święci sprawują przed tronem Bożym, nie ma pytania, kiedy chleb i wino zamienia się w ciało i krew. To jest cała akcja liturgiczna. To jest cała Eucharystia, w której dokonuje się ta tajemnicza przemiana. To się również przekłada, proszę Państwa, nawet na terminologię, jaką się posługujemy w historii sztuki. Tu historycy sztuki, zresztą to są terminy powszechne, więc znane wszystkim, to każdy powie, że ta scena nazywa się Ostatnia Wieczerza. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, kiedy się ten termin pojawił. To nie jest termin biblijny, ale nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie po scholastyce albo w scholastyce. To, co to znaczy Ostatnia Wieczerza? To jest jakiś punkt na linii czasu. Były różne uczty paschalne i różne wieczerze, ale to jest ostatnia. Ostatnia przed męką Jezusa. Natomiast ta sama scena w ikonografii wschodniej nazywa się Mystikos Deipnos, tajna jawieczeria, a więc tajemnicza wieczerza, zupełnie inny akcent. Ta scena, sąd ostateczny, znowu termin niebiblijny, nie wiem kiedy się pojawił, ale punkt na linii czasu, tym razem już punkt definitywnie końcowy, paruzja, sąd ostateczny. Tymczasem ten sam temat, no inaczej wyobrażany na ikonach, tutaj w Muzeum Nieopodal na Kanoniczym mamy mamy piękne ikony Sądu Ostatecznego, również nazywa się w tradycji cerkiewnej Straszny Sąd. A więc znowu nie jest to jakiś punkt na mapie czasu, ale tajemnica przyjmująca grozą. W historii sztuki wyróżniamy dwa modusy ujmowania rzeczywistości w aspekcie ruchu. Modus chwili i modus trwania. Modus chwili to jest to, co można by powiedzieć jest zatrzymane w migawkowym punkcie. To jest jakiś moment zatrzymania w ruchu. W ten sposób będzie się przedstawiało sceny z życia świętego w klejmach. Klejma to są te małe kwatery w tym, co my fachowo powiedzielibyśmy jest ramą. Tutaj święty, w tym wypadku Mikołaj, przychodzi na świat, zostaje ochrzczony, zostaje kapłanem, biskupem, czyni cuda, umiera. To jest życie naznaczone ruchem, zmianą, dynamizmem. Natomiast po środku w kowczegu, kowczeg to jest ta część ikony, którą się rzeźbi, ona ma głębszą płaszczyznę, w sensie zupełnie fizycznym, ale również w sensie duchowym. Idzie o pokazanie, że ta rzeczywistość przebóstwiona przynależy do innej płaszczyzny. Tutaj święty ukazany jest w modusie trwania, już ponad wszelkim ruchem. Ten ruch przynależy do świata ziemskiego. On jest marginalny w sensie dosłownym. Natomiast ta rzeczywistość, która jest rzeczywistością boską, transcendentną, jest rzeczywistością nieruchomą. To nie jest nam całkiem obce. Tutaj świętego Dominika na dzisiaj przygotowałem, jedno z najstarszych jego przedstawień, bo przecież jak zaczynały się najstarsze obrazy w malarstwie zachodnioeuropejskim, czyli ikony właściwie jeszcze, bo malowane temperą na desce, tak jak w epoce Duecenta w Italii, to jedno z najstarszych przedstawień, to mamy właśnie to, co byśmy nazwali klejmami, historię życia świętego Dominika. Bo przecież punkt wyjścia tego malarstwa to było Bizancjum, to byli Grecy. Natomiast po środku święty Dominik już ponad ziemskim czasem, już w chwale nieba. Chrzest Chrystusa to słynny obraz Verrocchia, w którym maczał pędzel młodziutki Leonardo. On malował prawdopodobnie te dwa anioły i fragment pejzażu, ale nie o tym chcę mówić. Chrzest Chrystusa od czasów XIV wieku ujmuje się w ten właśnie sposób na zachodzie. Chrystus niecały jest zanurzony w wodzie, ale jedynie jego stopy, a święty Jan Chrzciciel polewa jego głowę często za pomocą muszli, która też jest symbolem tego pielgrzymowania w sensie zachodnim, tego linearnego wędrowania przez ziemię do domu Ojca. I to jest echo sakramentu chrztu, który od XIV wieku coraz bardziej powszechnie jest udzielany, tak jak dzisiaj, poprzez polanie głowy. Polanie głowy ma wyrażać niejako zanurzenie całego człowieka w śmierć Chrystusa. No, trudno się oprzeć wrażenie, że jednak ten znak, oczywiście on jest istotny i ważny, bo chodzi o wodę, ale nie wyraża całej głębi zanurzenia. Zachód ma tendencję do separowania człowieka. Polewanie głowy oznacza już ochrzczenie całego człowieka. Tak rozumiemy i jest to dla nas zupełnie oczywiste. Głowa jest już symbolem całości. Kultura Zachodu jest pewną kulturą podziału. Ciało Chrystusa zostało również na Zachodzie podzielone. Jest kult Bożego Ciała, kult Bożego Miłosierdzia, kult Bożego Serca, kult, były jeszcze święta pięciu ran Chrystusa. Wschód nigdy nie znał takiego podziału. Wschód zawsze widział człowieka całościowo i kiedy Chrystus wstępuje w wody Jordanu na ikonie, to jest otoczony Jordanem aż po czubek głowy. To on zanurza się rzeczywiście w śmierć i Kościół Wschodni do dzisiaj dokonuje tego chrztu, tak jak to czynił cały Kościół w pierwszym tysiącleciu poprzez zanurzenie. Ciekawe jest też, nie wiem, może ojciec Blaza o tym wspominał, bo on się zna na tym dużo lepiej niż ja, ale ciekawa jest też formuła, która towarzyszy sakramentowi chrztu. My jesteśmy przyzwyczajeni do tej formuły bardzo personalistycznej, która oddaje personalistycznego ducha zachodu. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdybyśmy poszli do cerkwi, usłyszymy Kreszczajca Rad Boży we imię Ojca i Syna i Światowo Ducha. A więc chrzci się sługa Boży. Kapłan jest niejako ukryty w cieniu. Ten personalizm zachodni i ta ponadosobowość wschodnia przejawia się w każdym właściwie kawałku rzeczywistości. Weźmy sakrament odpuszczenia grzechów. Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A penitent na wschodzie słyszy odpuszczające grzechy Rada Boża w imię Ojca i Syna. A więc znowu odmienna koncepcja sakramentu. Łacińska, zachodnia, personalistyczna. To ja w imieniu Chrystusa jako Jego sługa udzielam tego sakramentu. Na wschodzie natomiast podkreślenie bardziej roli społeczności i działanie Ducha Świętego. Tak samo będzie z artystą, prawda? Tak jak na naszym zachodzie, tak i na wschodzie do dziś właściwie często w przypadku ikon imiona ikonopisców są nieznane. Natomiast zachód od renesansu bardzo mocno będzie akcentował właśnie indywidualizm artysty. Tak, to w tej kolejności. Legendarna chusta króla Abgara, jedna z najświętszych relikwii Bizancjum, była chustą powstałą w wyniku odciśniętej twarzy Chrystusa i stała się modelem, prototypem, pierwowzorem dla niezliczonych ikon określanych słowem, greckim słowem chusta, czyli mandylion. Mandylion ukazuje twarz Chrystusa, ale twarz już właściwie uwielbioną. Natomiast odpowiednikiem mandylionu na zachodzie, i tu muszę znowu dokonać operacji technicznej, będzie chusta świętej Weroniki. Ta legenda się pojawia dość późno, bo dopiero w XII wieku w literaturze, w plastyce, chyba nie wcześniej jak w XIII, którą włączyliśmy, to zresztą bardzo piękna i głęboka tajemnica, do drogi krzyżowej. Cóż przedstawia chusta Weroniki? Oblicze tego samego Chrystusa, ale oblicze umęczone, oblicze naznaczone cierpieniem i krwią. Oblicze, powiedzielibyśmy, historyczne. Człowiek zachodu pyta, jak to było, i pragnie od czasów gotyku pokazywać Chrystusa takiego, jakim był na ziemi, w jego człowieczeństwie. Stąd te przejmujące gotyckie krucyfiksy, których tu w Krakowie możemy znaleźć bardzo wiele. Wschód nie zna takiego pytania, a w każdym razie nie stawia go z taką mocą. Wschód pragnie pokazać Chrystusa w jego bosko-ludzkiej naturze, ponad już ziemską historią. No, przydałoby się tutaj, ja akurat nie znalazłem na dzisiejszy wykład, zestawienie takich dwóch ukrzyżowań, tego gotyckiego, pełnego ekspresji ludzkiego bólu, cierpienia i krwi, i tego wschodniego, gdzie Chrystus z otwartymi oczami jest już właściwie na krzyżu zwycięzcą śmierci, jest już Chrystusem zmartwychwstałym. Te dwa sposoby obrazowania pokazują dwie koncepcje świata i Kościoła jednocześnie, bo chrystologia jest kluczem do antropologii. Kościół zachodni ze swoim zakorzenieniem w historii będzie tworzył szkoły, uniwersytety, szpitale, podczas gdy Kościół wschodni ze swoją kontemplacją rzeczywistości niewidzialnej będzie raczej miał tendencję właśnie do mistyki, do rozbudowywania liturgii. Pod koniec tej pierwszej części chcę jeszcze powiedzieć o problemie kanonu, który jest w przypadku ikony problemem zupełnie kluczowym. Greckie słowo kanon oznacza prawo, przy czym ma ono bardzo szeroki zakres i wiele znaczeń. W sensie artystycznym kanon jest pewnym modelem dzieła. Wyjaśnię to, odwołując się do dwuznaczności tego pojęcia w języku polskim. Kiedy mówimy model, rozumiemy na przykład model auta nowo zaprojektowanego, który staje się źródłem dla określonej ilości powtórzeń. Ale słowo model ma drugie znaczenie. Kiedy mówimy model atomu albo model Układu Słonecznego, to mówimy o czymś innym. Mówimy o pewnym schematycznym ujęciu rzeczywistości, która jest nieskończenie bogatsza niż ten schemat. Ale jednocześnie ten schemat atomu czy Układu Słonecznego pozwala nam tą rzeczywistość uchwycić. Otóż kanon jest modelem i w pierwszym, i w drugim znaczeniu. Po pierwsze w drugim, jeśli tak można powiedzieć, bo kanon jest obrazem pewnej wizji kosmosu, świata, Boga i człowieka. Sztuka jest zawsze sztuką światopoglądową. Każda sztuka. I renesans, i gotyk, barok, i każdy gatunek sztuki w każdej dziedzinie. I hip-hop, i heavy metal też są pewnym gatunkiem, który wyrasta z określonej wizji świata i człowieka. I w tym sensie kanon ikonowy jest wyrazem pewnej wizji świata i człowieka. A z drugiej strony ta ikona, w tym wypadku Hodegetria Łukaszowa, ta legendarna, której pierwowzór do zdobycia stolicy przez Turków był przechowywany właśnie tam, staje się źródłem dla niezliczonej ilości powtórzeń. I tutaj dotykamy bardzo ciekawego problemu, że mianowicie jeden kanon staje się źródłem dla niezliczonej ilości powtórzeń, które same się nigdy nie powtarzają. Inaczej mówiąc, każdy, kto się zajmuje ikonami, powie z pewnością, że nie zna dwóch identycznych ikon malowanych według tego samego kanonu. To jest odpowiedź na zarzut, że kanon zabiera wolność ludzką, że on narzuca gotowy schemat. Nie. Kanon jest uczestnictwem w żywej tradycji. Nie ja ją wymyśliłem i nie do mnie należy jej zmienianie. Ja, malując według kanonu, wchodzę w doświadczenie wiary wieków, wchodzę w doświadczenie Kościoła. Tak jak nie ja wymyślałem kanon prawd wiary, tak jak nie ja wymyślałem kanon etyczny i dekalog, ja mogę go odkrywać, ja mogę go zgłębiać całe życie, ale nie mam prawa go zmieniać. Tak samo nie ja wymyślałem ten właśnie kanon. I to jest bardzo ważne, bo w Kościele Wschodnim kanon ikonograficzny jest integralną częścią doświadczenia wiary. My mamy też wspólny zresztą kanon dogmatyczny, no są pewne różnice, ale ząb pierwszych siedmiu soborów jest wspólny, i wschód, i zachód, czyli prawda. Kanon moralny, czyli dobro, też mamy wspólny, zbudowany na dekalogu, na nauce Chrystusa, na błogosławieństwach. Natomiast kanonu piękne, żeśmy się wyrzekli i chyba nikt po nim nie płakał nawet na Zachodzie. W związku z czym jesteśmy dziś bardzo zagubieni, bo doświadczamy wiary w Kościele, ale bardzo często nie potrafimy znaleźć dla niej adekwatnego wyrazu. I współcześni twórcy sakralni są w bardzo trudnej sytuacji, chociaż przecież dzisiaj nie brak utalentowanych artystów, jak zawsze. Ale dawniej istniał kanon, który trzymał artystę. Dzisiaj artysta jest pod presją bycia nowoczesnym, a jeszcze bardzo często, co gorsze, szokującym. Jeżeli ulegnie tej presji, może tworzyć różne interesujące zjawiska, ale nie stworzy wielkiej sztuki, bo jeżeli sztuka chce być nowoczesna dziś, to jutro już będzie nienowoczesna i nikt się nią nie będzie interesował, może nieliczni historycy. Natomiast jeżeli sztuka pragnie wyrażać pewne doświadczenie życia duchowego i prawdy wiary, to ona nie chce być nowoczesna, tylko prawdziwa. I to jest właśnie problem kanonu. Kanon wyraża doświadczenie wiary. I tutaj pokażę jako ilustrację ten sam kanon w różnych wariantach. Ta sama Hodegetria, czczona w Konstantynopolu, staje się źródłem licznych powtórzeń, które z kolei są czczone w różnych miejscach i przyjmują różne nazwy toponimiczne. To jest taka bizantyńska Hodegetria z XIV wieku. Nie wiem, czy znajdziemy dla niej jakąś nazwę, ale na przykład na Rusi w Smoleńsku czczona jest Chodegetria, którą nazywa się Smoleńską i ta z kolei ma dziesiątki i setki powtórzeń. W monasterze na północy, w Tychwinie mamy Matkę Bożą Tychwińską, która też ma z kolei ogromną liczbę powtórzeń. One się różnią drobnymi szczegółami, które nigdy nie są drugorzędne. Na przykład tutaj ta pięta Jezusa odsłonięta, przypomnijmy sobie słowa z Księgi Rodzaju, a Ty zmiażdżysz Mu piętę, prawda? To są wszystko detale, które mają za sobą jakąś głęboką treść. I takich chodegetrii można by naliczyć kilkadziesiąt, które czczone w różnych sanktuariach stają się z kolei wzorem dla następnych powtórzeń. I każda z nich jest Łukaszową chodegetrią, tak jak każda przepisana Biblia będzie Pismem Świętym. Nie mówimy, czytam kopię Pisma Świętego, ale czytam Pismo Święte. Nie mówimy, patrzę na kopię chodegetrii, ale patrzę na chodegetrię. No i wśród nich jest również nasza Matka Boża Częstochowska, która też jest przecież bizantyńską chodegetrią, tyle że za czasów Jagieły już po profanacji husyckiej przemalowaną w duchu zachodnim i tak w jakiś symboliczny sposób łącząca wschód i zachód. Doszliśmy do Polski, która od początku była tym szczęśliwym miejscem, szczęśliwym i tragicznym spotkania wschodu i zachodu, ale ja chcę mówić o tym szczęśliwym połączeniu. Skoro już mówimy o czasach jagiellońskich, to wspomnijmy właśnie ten fenomen, który można znaleźć w Polsce przede wszystkim, a mianowicie ruskich, bizantyńsko-ruskich fresków malowanych wedle bizantyńskich kanonów w rzymskokatolickich kościołach. To jest właśnie Fundacja Jagiełły w Lublinie, tu król klęczy przed Maryją, czy w Wiślicy, czy w Sandomierzu, no czy tutaj na Wawelu, już późniejsza troszeczkę Fundacja Kazimierza Jagiellończyka w Kaplicy Świętokrzyskiej. To jest przykład takiego twórczego spotkania wschodu i zachodu, który gdybyśmy chcieli dzisiejsze stosować terminy, to pewnie byśmy nazwali ekumenicznym. No i chcę jeszcze jeden dobrze znany w tym miejscu przykład podać. Oczywiście wszyscy rozpoznają. To nie jest ikona, to jest obraz Matka Boża Różańcowa z tutejszego kościoła, otaczana kultem od końca XVI wieku, przywieziona z Rzymu przez kardynała Maciejowskiego. Jest obrazem namalowanym tam we Włoszech w końcu XVI wieku, ale obrazem, który powtarza bardzo wiernie ikonę czczoną w Rzymie, w Bazylice Santa Maria Maggiore i ikonę zwaną Salus Populi Romani, Zbawienie Ludu Rzymskiego. Ta ikona została namalowana przypuszczalnie w VII, może w VIII, może nawet w IX wieku, różne są tutaj na ten temat dyskusje i stała się pierwowzorem dla ogromnej liczby powtórzeń i to rzecz ciekawa właśnie w państwie polsko-litewskim od końca XVI wieku, po bitwie pod Lepanto. Jeden z moich doktorantów właśnie zajmuje się tym tematem, naliczył w Polsce już 200 obrazów Matki Bożej Śnieżnej, z których ta krakowska jest jedną z pierwszych. Tu pokazuję jeszcze inne. Wybrałem te dominikańskie, bo zakon dominikanów miał ważną rolę w propagowaniu tego kultu. To jest Latyczów obecnie w Lublinie. A to jest Matka Boska spod kamienia też. Obecnie we Wrocławiu dominikanów. Więc one się różnią w szczegółach, ale wszystkie są kopią. Więc pojęcie kopii w Kościele Zachodnim oczywiście funkcjonuje, tak jak kopia Matki Bożej Częstochowskiej. Kto ma w domu, nie mówi, to jest kopia Matki Bożej Częstochowskiej, mówi, to jest Matka Boża Częstochowska. Więc rozumiemy, na jakiej zasadzie funkcjonuje pojęcie kopii. I to jest właśnie jakiś element kanonu, bardzo istotny, a jednocześnie kiedy się porównuje te 200 Matek Bożych, pewnie jest ich dużo więcej, śnieżnych w Polsce, na Białorusi, na Litwie i Ukrainie, to nie ma dwóch takich samych. To jest tak jak z utworem muzycznym. Chopin skomponował Poloneza, ale można go wykonać na tysiąc i milion sposobów. I nikt, kto wykonuje, nie powie, że partytura zabiera jego twórczą wolność. To jest, myślę, że właśnie jakieś doświadczenie kanonu. Tak samo jest w architekturze, w dekoracji cerkiewnej. To troszkę, muszę powiedzieć, z pewną zazdrością patrzę dzisiaj na tysiące cerkwi, jakie się buduje gdzieś w Rumunii, w Grecji, na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, bo jak architekt jest dobry, to stworzy arcydzieło, ale w oparciu o kanon, którego nie wymyślał, który istnieje już ponad 1000 lat. Ale jeżeli architekt jest kiepski, to nie jest w stanie zepsuć tej budowli, bo ten kanon będzie go niósł. I w tym sensie ta sztuka sakralna ma jakąś głęboką mądrość. Nasz artysta jest w dużo gorszej sytuacji, bo często jest pod presją właśnie nowoczesności i kultu własnego ja. Stąd wielki problem naszej dzisiejszej sztuki sakralnej. No i kończąc tą pierwszą część, przepraszam, że przydługą, druga będzie krótsza, chcę jeszcze powiedzieć o tym kanonie, którym jest ikonostas. Tutaj wybrałem też taki z naszych terenów karpackich, a więc już przebył daleką drogę, ale właściwie jego schemat jest wciąż ten sam. Nie będę tu opowiadał o strukturze ikonostasu, to są rzeczy jakoś tam znane i opisane, ale ikonostas to jest ta przegroda, która odgranicza w świątyni miejsce święte, gdzie się sprawuje liturgię odnawy dla wiernych. Gdybyśmy byli w cerkwi, to ikonostas byłby właśnie tutaj, a tutaj byłby ołtarz. I ikonostas w jakimś sensie objawia teologię ikony. Bo co to jest ikonostas? To jest w jakimś sensie ściana, która odgradza wiernych od liturgii, którą tutaj się sprawuje, ponieważ ta liturgia jest misterium i ludzkie oczy są niegodne, aby oglądać Boga. Ale w tej ścianie są wykute okna i w tych oknach spoglądają przez nie ci, którzy kiedyś byli tam, czyli w nawie, czyli na ziemi, a teraz są tu, czyli w niebie, czyli uczestniczą w boskiej liturgii. I w tym sensie można powiedzieć, że ikona znajduje się na pograniczu dwóch rzeczywistości, dwóch światów. Świata widzialnego i niewidzialnego, ziemskiego i bożego. Ona uczestniczy w liturgii, a jednocześnie wstawia się za nami. Jak pójdziemy do cerkwi, zobaczymy, pewnie ksiądz Blazatarze ten wspominał, że kapłan okadza nie tylko wszystkich wiernych po kolei, ale każdą ikonę, ponieważ ikona jest znakiem obecności. I to jest centralny problem, do którego chyba po przerwie już nawiążę, a przede wszystkim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, na które pewnie już wiele osób, a może większość odpowiedź zna, ale które było pytaniem niezwykle doniosłym, a mianowicie, dlaczego w ogóle ikona istnieje, jeżeli pierwsze przykazanie Boże, które mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz czynił żadnego obrazu, ani żadnej rzeźby, nie będziesz im oddawał pokłonu, nie będziesz ich czcił. Dlaczego my wzięliśmy to w nawias, dlaczego my z dekalogu w katechezie usunęliśmy to zdanie, czy mamy do tego prawo i czy przypadkiem nie jesteśmy bałwochwalcami? To pytanie pojawiło się z całą mocą w Bizancjum w 8 stuleciu i wynikła z tego wojna, jedyna chyba wojna w dziejach ludzkości, której przedmiotem nie były ziemie ani terytoria, ale właśnie obrazy. I ta wojna skłoniła chrześcijan, obrońców obrazów, do odpowiedzi na to pytanie, czyli do stworzenia czy odnalezienia raczej teologii ikony. To może z tym pytaniem zostaniemy i chyba przerwę byśmy teraz zrobili, tak? Jakąś...